Cześć, tutaj Irek z bloga nowoczesnymanager.pl. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale chciałbym Cię w nim zabrać w świat nawyków. Chciałbym Ci troszeczkę na ten temat opowiedzieć, dlatego że nawyki, wbrew temu, co można wyobrazić sobie na pierwszy rzut oka, dotyczą nie tylko jednostek, ale także organizacji i nawet całych społeczeństw. Nawyki to jest coś, z czym spotykamy się na co dzień. Coś, co dotyka nas na każdym kroku. Chociażby, czy nie zdarzyło Ci się zamiast skręcić do sklepu, skręcić jak codziennie w drogę prowadzącą do pracy? Myślę, że tak. Każdemu się to zdarza. To jest właśnie siła nawyku. Organizm jest przyzwyczajony, że codziennie skręcamy w prawo i jedziemy do pracy. Jeżeli jest dzień, kiedy tak nie postępujemy, nawyk bierze górę i mimo wszystko skręcamy w tą samą drogę. W tym odcinku chciałbym przedstawić Ci trochę informacji dotyczących nawyków na podstawie książki Siła nawyku Charlesa Duhiga. Tytuł książki to Siła nawyku, ale on nie oddaje do końca tego, o czym jest książka. Dlatego, że sugeruje, że autor skupia się na nawykach jednostek. Tymczasem z punktu widzenia osoby zarządzającej w książce jest wiele na temat nawyków organizacji i nawyków społeczeństw. Jak one się kształtują, jak są istotne i jak można je zmienić. Zanim przejdziemy do szczegółów, na początku jeszcze definicja nawyku. Zgodnie z tym, co jest napisane w Wikipedii, jest to zautomatyzowana czynność, sposób zachowania, reagowania, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. I to poniekąd wyjaśnia, dlaczego nawyki mogą mieć nie tylko jednostki, ale także organizacje i społeczeństwa. Zacznijmy od nawyków w odniesieniu do jednostek. Naukowcy wskazują, że nawyki pojawiają się, gdyż mózg ciągle poszukuje sposobów na ograniczenie wysiłku. Powoduje to, że stara się on każdą rutynową czynność przekształcić w nawyk. Dzięki temu nasze umysły mogą zajmować się w tym samym czasie również innymi rzeczami, wymagającymi jego większej uwagi. Przykładem wykształconych nawyków jest na przykład jazda samochodem, która na początku wymaga od Ciebie pełnego skupienia. Musisz skupić się, jak zmieniać biegi, kiedy naciskać na gaz, patrzeć w lusterko świadomie. Następnie, jeśli wykonujesz te czynności rutynowo, to mózg tworzy odpowiednie nawyki, powodując, że po pewnym czasie możemy kierować autem, praktycznie nie skupiając się na tym, nie zajmując się tym, jednocześnie robiąc inne rzeczy, rozmawiając, słuchając radia, czy tak jak robią niektórzy, rozmawiając przez telefon. Badania przytaczane przez naukowców, które są zawarte w książce, pokazują, że nawyki działają nadal, nawet jeśli osoby mają problemy zdrowotne polegające na uszkodzeniu mózgu. Przykładowo, jeżeli pacjent ma problemy ze świadomym zapamiętywaniem informacji spowodowane chorobą, to mimo wszystko nawyki u niego będą działały. Widać więc, że odpowiedzialna część mózgu odpowiedzialna za nawyki funkcjonuje nawet w sytuacji, kiedy część mózgu odpowiedzialna za działanie świadome jest uszkodzona. W momencie, gdy rodzi się nawyk, mózg przestaje w pełni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Autor udowadnia w książce, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju pętlą. Na początku jest wskazówka, czyli bodziec, później swego rodzaju zwyczaj, a na koniec nagroda. Dlatego też, dopóki nie zaczniesz świadomie zwalczać nawyku, który posiadasz, zastępując go innym, automat będzie działał. Wobec tego najprostszą metodą eliminacji złego nawyku jest jego zmiana poprzez wprowadzenie nowego, czyli dobrego, zwyczaju w miejsce dotychczasowego, złego. Inną metodą eliminacji nawyku jest eliminacja bodźców. Jednak bardzo często może to wymagać zmiany części czy dużej części dotychczasowego życia, a w związku z tym jest trudniejsze do realizacji. Przykładowo, jeśli masz nawyk kupowania pączka za każdym razem, gdy przechodzisz koło cukierni, to oczywiście możesz świadomie omijać wszystkie cukiernie i w ten sposób pozbyć się tego nawyku czy jego skutków. Natomiast prościej jest jednak wykształcić nowy nawyk, który będzie związany z widokiem cukierni i który zastąpi nawyk dotychczasowy, a będzie jednocześnie bardziej zdrowy i wprowadzony przez Ciebie świadomie. Drugim elementem są nawyki w odniesieniu do organizacji. I tutaj możemy mówić o dwóch aspektach. Po pierwsze, nawyki jednostek mają kluczowe znaczenie dla producentów różnego rodzaju dóbr. W książce autor przytacza wiele przykładów, gdy firmy starały się wykształcić nowy zwyczaj, na przykład związany z użyciem produktu danego producenta. Dopiero identyfikacja odpowiednich wskazówek oraz stworzenie odpowiedniej nagrody pozwalała osiągnąć sukces sprzedażowy dzięki temu, że pragnienie osiągnięcia nagrody nakręcało całą spiralę nawyku i nowy nawyk był kształtowany u osób, u konsumentów, którzy postępowali w ten, a nie inny sposób, zwiększając sprzedaż produktu wytwarzanego przez producenta. Drugi element, na który autor zwraca uwagę i przedstawia to na kilku przykładach, jest to, że organizacje same w sobie mają pewnego rodzaju nawyki związane ze sposobem ich działania i pokazuje, jak zmiana pojedynczych nawyków powoduje daleko idące zmiany w całych organizacjach. Tak było na przykład w sieci kawiarni Starbucks, jak i w sieci dużych hut aluminium, gdzie jej prezes zmienił całkowicie firmę. Firma Alcoa poprzez zmianę tylko jednego nawyku dotyczącego priorytetu bezpieczeństwa uzyskała wielokrotny wzrost wyników finansowych, a sposób funkcjonowania całej firmy uległ kompletnej przebudowie. Takich przykładów można w książce znaleźć bardzo wiele, dotyczących sportu, w kontekście na przykład drużyn baseballowych, czy drużyn, czy pływaków, przedsiębiorstw, urzędników, czy rynku muzycznego związanego z radiem, z puszczaniem muzyki w radiach, w radiu. Świetnie one pokazują, jak można wprowadzić daleko idące zmiany w organizacjach, zaczynając od zmiany jednego nawyku, i który pociąga za sobą dalsze zmiany, przebudowując sposób działania danej organizacji. Po trzecie, nawyki działają również na jeszcze wyższym poziomie, to znaczy na poziomie społeczeństwa. W książce szczegółowo opisano kwestie związane z rozwojem ruchu praw obywatelskich i Martin Luther Kingiem w kontekście zmian nawyków społeczeństw. Nawyki to jeden z elementów, który stosowany jest także w wojsku. Żołnierz na polu walki powinien bazować na wypracowanych nawykach, automatyzując wykonywanie rozkazów. To jest sprawa oczywista. Ciekawe jest natomiast to, w jaki sposób wojsko może zmniejszyć na przykład ilość zamieszek poprzez modyfikację niektórych nawyków społeczeństw na terenach, na których przebywa. Autor przytacza przykład, w którym jeden z wojskowych przeanalizował przebieg powstawania zamieszek w Iraku, a następnie poprzez zmianę jednego nawyku doprowadził do znacznego zmniejszenia ilości tych zdarzeń. Przeprowadzona analiza wskazała, że przebieg zamieszek ma zawsze ten sam scenariusz. To znaczy na jakimś placu czy innej otwartej przestrzeni zbierał się tłum Irakijczyków, który w ciągu kolejnych kilku godzin robił się coraz większy i większy. Pojawiali się sprzedawcy jedzenia, podobnie jak widzowie, potem ktoś rzucał kamieniem czy butelką i rozpętywało się piekło. Poprzez zmianę jednego nawyku, czyli usunięcie ulicznych sprzedawców, udało się osiągnąć to, że po kilku godzinach tłum sam się rozchodził. Zmiana jednego nawyku pociągnęła za sobą całkowitą zmianę postępowania społeczności lokalnej i zmniejszyła ilość niebezpiecznych sytuacji, ilość zamieszek bardzo, bardzo znacznie. Podsumowując, badania opisane w książce wyraźnie wskazują, że zmiana jednego nawyku pociąga za sobą kolejne zmiany. Dzieje się tak zarówno w przypadku jednostek, jak i organizacji czy społeczeństw. Wystarczy zmiana jednego małego nawyku, aby inne zmiany zaczęły się również odbywać. Polecam książkę Charlesa Duhiga Siła nawyku zarówno osobom, które chcą popracować nad swoimi własnymi nawykami, jak i tym, którzy chcą zmienić sposób działania organizacji. Zarówno dla jednych osób, jak i dla drugich będzie ona naprawdę wartościowa. Siła nawyków jest naprawdę znacząca i warto ją wykorzystać na naszą korzyść. Na koniec chciałbym Cię zaprosić na nasz blog pod adresem nowoczesnymanager.pl, gdzie znajdziesz wiele interesujących artykułów dotyczących zarządzania. Zapraszam Cię również do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Fanpage nazywa się Nowoczesny Manager. A jeśli interesuje Cię zarządzanie, zasubskrybuj ten podcast. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne odcinki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.